Rozdział 17. Podświadomość a wybaczanie. Prawdziwe przebaczenie polega na tym, żeby wybaczyć sobie samemu. Wybaczenie polega na tym, że twoje myśli są zgodne z boskim prawem harmonii. Samo potępienie to piekło, niewola, skrępowanie i ograniczenia, a przebaczenie to raj, harmonia i spokój. Życie nikogo nie wyróżnia. Życiem jest Bóg. Zasada życia przenika wszystkich zawsze i wszędzie, także ciebie w chwili, gdy słuchasz tych słów i zastanawiasz się nad nimi. Bóg wyraża siebie poprzez ciebie pod postacią harmonii, spokoju, piękna, radości i obfitości. Nazywamy to wolą Boga albo nakazem życia. Gdy ktoś stawia w umyśle opór nurtowi życia, powoduje zator emocjonalny, który wywołuje zaburzenia podświadomości i prowadzi do najrozmaitszych nieszczęść. Bóg nie ma nic wspólnego z cierpieniami i zamętem na świecie. Wszystkie niedole i niepowodzenia człowieka biorą się z jego negatywnych i destrukcyjnych myśli. Dlatego obwinianie Boga o nasze kłopoty, nieszczęścia i choroby jest całkowicie błędne. Wielu ludzi stawia mentalne zapory nurtowi życia, zarzucając Bogu i mając mu za złe to, że jest sprawcą grzechów, chorób i cierpień ludzkości. Inni obarczają go winą za swoje bóle, dolegliwości, utratę ukochanych osób, tragedie osobiste oraz katastrofy i wypadki. Są źli na Boga, bo wierzą, że to On jest odpowiedzialny za ich nieszczęścia. Ludzie mający negatywne zdanie o Bogu automatycznie doświadczają negatywnych reakcji podświadomości. Niestety nie wiedzą oni, że sami sobie wymierzają karę. Aby prowadzić zdrowe, szczęśliwe i twórcze życie, trzeba poznać prawdę, znaleźć spokój ducha, pozbyć się wszelkich uprzedzeń, irytacji i gniewu. Gdy serca i umysły ludzi owładnie miłość i wiara w Boga miłosiernego, ujrzą w Nim Ojca, który czuwa nad nimi, troszczy się o nich, prowadzi ich, utrzymuje przy życiu i umacnia – wtedy takie wyobrażenie Boga i zasady życia wryją się w ich podświadomość, dzięki czemu spotykać ich będą niezliczone dobrodziejstwa. Życie zawsze wybacza. Zasada życia zawiera bezgraniczne przebaczenie. Wybacza ci, gdy skaleczysz się w palec. Dzięki inteligencji podświadomości natychmiast rozpoczyna się proces uzdrawiający. Powstają nowe komórki, które zasklepiają ranę. Jeżeli zarazisz się od kogoś jakąś chorobą, życie wybacza ci i unicestwia zarazki. Gdy się sparzysz, zasada życia zmniejsza przekrwienie i pęcherze, a zniszczone tkanki zastępuje nowymi komórkami, tkankami i skórą. Życie nie chowa urazy. Jest wyrozumiałe i zawsze gotowe wybaczyć. Jeśli z nim współpracujesz, myśląc w zgodzie z naturą, życie obdarza cię zdrowiem, witalnością, harmonią i spokojem. Negatywne, przykre wspomnienia, zgorzkniałość i zła wola wstrzymują i utrudniają swobodny przepływ zasady życia. Pozbyć się poczucia winy. Harriet G. zwykła była pracować niestrudzenie do późnych godzin wieczornych. Nieraz zdarzało się, że zostawała w biurze do północy. Spodziewała się, że jej zwierzchnicy i koledzy z pracy pochwalą ją za to, że tak ciężko pracuje. Ale spotkał ją zawód. Ponieważ zazwyczaj tylko ona zostawała w pracy do późna, inni nawet nie wiedzieli o jej nadzwyczajnym poświęceniu. Tymczasem Harriet była zbyt zapracowana, by troszczyć się o rodzinę. Jej mąż i dwaj synowie prawie jej nie widywali. Gdy drużyna, do której należał młodszy syn, rozgrywała mecze, Harriet nie dość, że się na nich nie zjawiała, to jeszcze zapominała zapytać, kto wygrał. Na domiar złego lekarz stwierdził u niej podwyższone ciśnienie. Harriet przyszła do mnie po poradę, gdy mąż zagroził jej separacją. Zapytałem ją, czemu wykreśliła męża z życia i nie interesuje się synami. Najpierw usiłowała mi wmówić, że pracuje tak ciężko, by ze wszystkim nadążyć. Zapytałem, czy jej koledzy także poświęcają na pracę tyle czasu, co ona. Odparła, że nie zostają po godzinach. Wyjaśniłem Harriet, jaki jest powód jej nadmiernej pracowitości. Coś cię gryzie, powiedziałem. Inaczej tak byś się nie zapracowywała. Chcesz się za coś ukarać. W pierwszej chwili broniła się przed moją sugestią. Powtarzała, że to ona jest normalna, a jej koledzy po prostu są leniwi. W końcu jednak wyznała, że ma głębokie poczucie winy. Przed 15 laty, po śmierci ojca, była wykonawczynią jego testamentu. celowo nie wypłaciła młodszemu bratu znacznej sumy pieniędzy. Dlaczego tak postąpiłaś? Zapytałem. Z chciwości? Ależ nie, odparła. Brat był uzależniony od narkotyków. Wiedziałam, na co przeznaczyłby pieniądze ze spadku. Powiedziałam sobie, że zachowam je dla niego do chwili, gdy wyjdzie z nałogu. I? Nie dawałem za wygraną. Harriet westchnęła głęboko. Nigdy do tego nie doszło. Brat odebrał sobie życie. Może nie zrobił tego celowo, ale na jedno wychodzi. Miał zaledwie 26 lat. Wciąż się zastanawiam, co by się stało, gdybym mu dała te pieniądze. Może przeznaczyłby je na odwyk? Mógłby nadal być wśród nas. To moja wina, że brat nie żyje. Gdybyś znów miała podjąć decyzję, co byś zrobiła? Zapytałem. Nie wiem, odparła kręcąc głową. Ale jedno wiem. Starałabym się pomóc bratu. Nie odwróciłabym się od niego tylko dlatego, że jest narkomanem. Ale wtedy uważałaś, że postępujesz słusznie, spytałem. Miałaś przekonanie, że tak trzeba. Oczywiście, ona na to. Teraz jednak jestem pewna, że postąpiłam źle. Te pieniądze nie były moje. Więc teraz nie postąpiłabyś tak samo? Nie, odparła. Ale to już nie ma znaczenia, dodała ze smutkiem. Nigdy nie uzyskam przebaczenia. Okradłam brata, a on umarł. Bóg powinien mnie ukarać. Zasłużyłam na to. Wyjaśniłem jej, że to nie Bóg ją karze, lecz ona sama. Nie stosując się do praw życia, sprowadzamy na siebie cierpienie. Podobnie jak wtedy, gdy dotykając gołą ręką nieosłoniętego izolacją przewodu elektrycznego, narażamy się na porażenie prądem. Siły natury same w sobie nie są złe. To ty swoim postępowaniem sprawiasz, że ich skutki są złe lub dobre. Elektryczność nie jest zła. Od ciebie zależy, czy zastosujesz ją do oświetlania domu, czy porazisz kogoś prądem. Grzechem jest nieznajomość prawa. A jedyną karą to, co automatycznie spotyka ludzi postępujących wbrew prawom natury. Jeśli nie zastosujesz się do praw rządzących chemią, możesz wysadzić w powietrze swoje miejsce pracy. Jeśli uderzysz ręką w deskę, możesz spowodować krwawienie. Deska nie jest zła. Może ci zaszkodzić, jeśli jej nieodpowiednio użyjesz. Wracając do Harriet, wytłumaczyłem jej, że Bóg nikogo nie potępia ani nikogo nie karze. Wszystkie jej cierpienia wynikały z reakcji podświadomości na jej negatywne i destrukcyjne myśli. Potrzebne jej było wybaczenie, ale prawdziwe przebaczenie polega na tym, żeby przebaczyć sobie samemu. Przebaczenie polega na tym, że twoje myśli są zgodne z boskim prawem harmonii. Samopotępienie to piekło, niewola, skrępowanie i ograniczenia. Przebaczenie to raj, harmonia i spokój. Pozbywszy się ciężaru winy i samopotępienia, Harriet ozdrowiała. Przy najbliższym badaniu lekarskim okazało się, że jej ciśnienie wróciło do normy. Harriet wyzdrowiała dzięki zrozumieniu prawa życia. Morderca, który sobie wybaczył. Arthur O. przed wielu laty zamordował człowieka. Przyszedł do mnie, bo cierpiał katusze, gdyż przeraźliwie bał się kary boskiej za swój czyn. Wyjaśnił mi, że postąpił tak, bo przyłapał swoją żonę z mężczyzną. A ponieważ właśnie wrócił z polowania, miał przy sobie broń i zastrzelił go w afekcie. Sąd wymierzył mu łagodną karę. Arthur odsiedział zaledwie kilka miesięcy. Stało się to w Europie. Po wyjściu z więzienia Arthur rozwiódł się z żoną i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam po kilku latach ożenił się z Amerykanką i doczekał trójki dzieci. Odnosił sukcesy w pracy, gdzie dzięki zajmowanemu stanowisku mógł pomagać innym. Był lubiany i szanowany. Mimo, że tak dobrze mu się powodziło, wciąż się obwiniał. Wysłuchawszy go, wyjaśniłem, że według naukowców w ciągu 11 miesięcy u człowieka następuje całkowita wymiana starych, obumarłych komórek na nowe. Zatem Arthur od wielu lat, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, nie jest tym samym człowiekiem, który dawno temu popełnił morderstwo. Co więcej, najwyraźniej zmienił się umysłowo i duchowo. Jest teraz pełen miłości i miłosierdzia. Można powiedzieć, że pod względem duchowym i psychicznym osoba, która przed laty popełniła zbrodnię, od dawna nie żyje. Nie potrafiąc sobie wybaczyć, Arthur potępia niewinnego człowieka. To wyjaśnienie odniosło dobry skutek. Artur oznajmił mi, że czuje się tak, jakby z serca spadł mu ogromny kamień. Po raz pierwszy w życiu pojął prawdziwe znaczenie słów biblijnych. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Jak reagować na konstruktywną krytykę? Po jednym z moich wykładów podeszła do mnie nauczycielka, Ramona Kay. Powiedziała, że niedawno musiała wygłosić przemówienie. Jedna z koleżanek skrytykowała ją potem, zarzucając jej, że mówiła cicho, niewyraźnie i zbyt szybko połykając słowa. Ma złą dykcję i mówi monotonnie. Ramona poczuła się urażona i od tamtej pory unikała koleżanki. Rozmawiając ze mną, przyznała w końcu, że w gruncie rzeczy krytyka była słuszna. Nie ma doświadczenia w przemawianiu do dorosłej publiczności. Przed wystąpieniem była bardzo zdenerwowana, a po nim po prostu czuła ulgę, że ma to już za sobą. Właśnie dlatego tak bardzo uraziły ją słowa krytyki. Poczuła się jak dziecko, które dopiero co nauczyło się stawiać pierwsze kroki, a ktoś zarzucił mu, że za wolno biega. Dzięki moim wyjaśnieniom Ramona zrozumiała, że jej pierwsza reakcja była dziecinna. Przyznała, że krytyka koleżanki to prawdziwe dobrodziejstwo i bodziec do pracy nad sobą. Zapisała się na kurs retoryki w pobliskiej uczelni, a do koleżanki wysłała list z podziękowaniem za zainteresowanie i konstruktywną krytykę. Okazać współczucie. A gdyby słowa krytyki wobec Ramony były nieuzasadnione? Gdyby Ramona słusznie uznała, że wytykająca jej błędy koleżanka nie ma racji, oznaczałoby to, że coś w jej przemówieniu ubodło koleżankę, ponieważ ma ona jakieś przesądy, uprzedzenia lub ograniczone horyzonty, że to nie Ramona ma problem, lecz jej krytyczna koleżanka. Uświadomienie sobie tego jest pierwszym krokiem do współczucia. Następnym krokiem byłoby modlenie się za tę osobę o jej spokój, harmonię i umiejętność rozumienia innych ludzi. Jeśli ktoś jest panem własnych myśli, emocji i reakcji, nikt nie będzie w stanie go urazić. Emocje są wynikiem myśli, a człowiek ma umiejętność odrzucania wszystkich myśli, które mogłyby go zdenerwować lub poirytować. Przebaczenie polega na tym, że danej osobie szczerze życzymy tego samego, co sobie. Harmonii, zdrowia, spokoju i wszelkich dobrodziejstw. Aby uzyskać skuteczne i trwałe uzdrowienie, musimy postępować zgodnie z duchem przebaczenia i życzliwości. Życie nie chowa urazy, jest wyrozumiałe i zawsze gotowe wybaczyć. Jeśli z nim współpracujesz, myśląc w zgodzie z naturą, obdarza cię zdrowiem, witalnością, harmonią i spokojem. Negatywne, przykre wspomnienia, zgorzknienie i zła wola wstrzymują i utrudniają swobodny przepływ zasady życia. Porzucona panna młoda. Kilka lat temu poproszono mnie, abym w pobliskim kościele udzielił ślubu młodej parze. Pan młody jednak się nie pojawił. Po 2 godzinach daremnego oczekiwania nie doszła panna młoda, uroniła kilka łez i oznajmiła mi. Prosiłam Boga o przewodnictwo. To pewnie jest jego odpowiedź na modlitwę. On przecież nigdy nas nie zawodzi. Dziewczyna zareagowała posłuszeństwem i wiarą w Boga. Nie zachowała w sercu goryczy, bo jak powiedziała, chociaż bardzo chciałam wyjść za mąż, teraz myślę, że ten ślub nie wyszedłby nam na dobre, bo prosiłam o przewodnictwo nie tylko dla mnie, ale dla nas obydwojga. Ta młoda kobieta pogodnie zniosła niepowodzenie, które u innych osób zakończyłoby się załamaniem nerwowym. Ty także słuchaj nieskończonej inteligencji swojej podświadomości. Przyjmuj jej rady z takim samym niekwestionowanym zaufaniem, z jakim w dzieciństwie przyjmowałeś rady matki i ojca. W ten sposób osiągniesz pewność siebie oraz zdrowie psychiczne i emocjonalne.